mam pulpit przygotowany, można mówić. Witam Was wszystkich serdecznie. Na zewnątrz jest trochę zimno, minus 10 stopni, ale chwała Bogu, że śniegu nie ma. Ja akurat nie lubię śniegu. Nie mogę się za Was wypowiadać i nigdy się za Was nie będę wypowiadał. Będę mówił tylko i wyłącznie o sobie. Ale kiedy wchodzicie, to macie ciepło, jest fajnie, sympatycznie, od razu. Dzisiaj nawet miałem takie skojarzenia, mówię, brakuje tej farelki, brakuje tego pieca gazowego. Jednak nie chciałbym wracać do tamtych chwil, bo to już jest przeszłość. Ale gdy tak pewnie sobie wchodzicie i myślicie sobie, że na dworze jest zimno, to wchodzicie do pomieszczenia, które czasami jest ciemne. I człowiek różnie wchodzi do tego, kiedy wchodzi do takiego pomieszczenia, kiedy jest ciemno, to czego na początku szuka od razu?
Światła.
Światła. Szuka światła. Szukamy światła. Intuicyjnie zmierzamy ku światłu, żeby je włączyć. Po to, żeby się nie potknąć, po to, żeby nie wybić zębów, po to, żeby nie nabić sobie guza. Aczkolwiek jak nabijesz guza, no to będziesz miał nauczkę, że po ciemku się nie chodzi. Trudno chodzi się po ciemku w domu. Pewnie sami nieraz tego doświadczacie. Być może musicie zejść po coś na dół lub iść do innego pokoju i nie chce Wam się włączać tego światła. Więc poruszanie się jest utrudnione. Jest bardzo ciężkie. Wyobraź sobie taką chwilę, w której byłeś w swoim domu lub w swoim już w innym mieszkaniu lub gdzieś w innym miejscu i tego światła nagle zabrakło. Co robiłeś? Szukałeś intuicyjnie świeczki po to, żeby mieć światło, dostęp do światła. Po to, aby rozpalić coś i oświecić to miejsce, w którym się znajdujemy. My też mamy zapalone światło. Mamy zapalone światło po to, abyśmy siebie lepiej widzieli. Ale moglibyśmy je zgasić, bo na zewnątrz jest jasno. Ale gdyby było ciemno, to światło byłoby dla nas bardzo ważnym czynnikiem. Bez tego światła nie moglibyśmy siedzieć, widzieć swoich twarzy, mimiki, nie moglibyśmy popatrzeć na ludzi i braci i siostry z zupełnie innej perspektywy. Widzielibyśmy tylko kontury. Prawdopodobnie byśmy ich nie zobaczyli z większą prawdopodobnością. Zobaczcie, ja mam tutaj dzisiaj akurat Janek przyniósł nam z dołu zapałki. Ja nie palę, więc dla mnie to jest sprawa jasna i oczywista. Nie używam ich często. Jak nie odpalę, to też się nie denerwujcie. Kiedy odpalimy taką zapałkę, jest bardzo ciemno, możemy się bez żadnych problemów poruszać do momentu, kiedy ona się nie wypali. Mamy całe pudełko, więc mamy pełen zapas. Możemy iść i do każdego kąta tego pomieszczenia lub na dole, lub na górze, oczywiście iść powoli, bo możemy zgasić ten płomień, iść i oświecić każdy kąt. Jak domyślacie się, dzisiaj będziemy właśnie mówili o świetle. Światło zgasło. Może też zgasnąć. Cóż, kiedybyśmy otworzyli Ewangelię na czwartym rozdziale, Ewangelię Mateusza na czwartym rozdziale, jest tam przypowieść, właściwie jest opowieść od razu o świetle. Gdy Jezus usłyszył, że Jan trafił do więzienia, przeniósł się do Galilei. Po opuszczeniu zaś Nazaretu zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, w granicach Zabulona i Neftalego. W ten sposób wypełniły się słowa proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Naftalego, droga morska za Jordanię, Galilea, pogan. Lud tkwiący w ciemności zobaczył wielkie światło, które weszło mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. Następnie Jezus zaczął głosić i opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebieskie niebios jest blisko lub Królestwo Niebieskie jest wam blisko lub w różnych tłumaczeniach jest inaczej. Jak widzicie, my jako ludzie używamy światła do tego, aby rozjaśnić ciemne pomieszczenia. W Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, według tego nowego tłumaczenia, literackiego tłumaczenia, jest napisane, że lud tkwiący w ciemności zobaczył wielkie światło. Dla nas chrześcijan wielkim światłem jest Jezus, które wzeszło mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. Ta kraina śmierci To był pewien jakiś obszar geograficzny, w którym ci mieszkańcy mieszkali. Jakieś miasto. Miasto, które było ciemne, które nie miało nadziei, które potrzebowało światła. Więc tutaj, tym światłem duchowym jest Jezus. Jezus, który wzniósł, który pokazał światło. Co dalej Jezus pokazuje? Co Jego światłość pokazuje? Jego światłość pokazuje bardzo prostą rzecz. Jezus następnie mówi: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Światło jest takim czymś, co obnaża brud. Wyobraź sobie, że idziesz na imprezę i nagle pochrapał cię samochód. I wiesz, że będzie jasno. Boisz się lub wstydzisz się pokazać z takim brudną nogawką lub z brudną suknią, spódniczką, garniturem, ładną bluzą w świetle wśród innych. Co intuicyjnie robisz? Zawracasz się, wiesz co? Prawdopodobnie będzie lepiej, jak się spóźnimy, niż ja wejdę tam brudny lub brudna. Tak samo jest w naszym życiu duchowym. Potrzebujemy światła. Jezus przyniósł tym mieszkańcom światło do krainy ciemności. Jak czytamy uważnie, do krainy ciemności. Mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. Tu jest napisane. Przyniósł światło i nagle im mówi: słuchajcie, musicie się opamiętać. Musicie się opamiętać, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Przyniósł im światło i od razu obnażył ich brud. Obnażył ich brud. Pokazał to światło samoczynnie, tak na tym przykładzie, o którym wcześniej mu wspominałem, pokazało brud tych mieszkańców. Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. To światło jest blisko. Więc światło ma kilka zalet. Pierwsza, daje jasność. Druga, obnaża czasami nasze brudy. Trzecia, jest konieczne do tego, abyśmy się bezpiecznie poruszali po drodze. Wyobraź sobie, że nagle wszyscy zimą, wieczorową porą, wszyscy kierowcy wyłączają światła. Dojdzie do kolizji. My, jako chrześcijanie, potrzebujemy tego światła. Potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy po to go, aby nam rozświetlał naszą drogę życia. Aby nam, tak tutaj z tą zapałką, abyśmy Jego Słowo, które jest pochodnią, szło przed nami. I On przed nami. I aby to Jego Słowo, Jego moc, moc Ducha Świętego rozświetlała nam nasze życie. Aby ta moc nie była tylko od niedzieli, ale żeby ta moc była każdego dnia. Nie może być tak, że zapalamy tylko zapałkę raz na tydzień. No bo przecież i tak będziemy chodzili w ciemności. Lub będziemy korzystali z pory dnia, a wieczorem nie będziemy jej palili. Czy tak żyjecie? Nie. Wieczorem, kiedy zbliża się pora zimowa, zapalacie światło. Bo jest ciemno. I ta sama analogia dotyczy się twojego życia duchowego. Musisz rozpalać ten żar światła. Musisz szukać tego światła. Musisz szukać Chrystusa. Musisz szukać w sercu tych brudów, tych zakamarków, których jeszcze słowo nie dotarło, lub ty w swoim uporze i pysze nie oddałeś pod krzyż. Musisz. Ale czy chcesz, aby światło tam dotarło? Czytamy, że ten lud kwiący w ciemności zobaczył wielkie światło. To musiała być naprawdę wielka dobra nowina. Czy jesteś takim ludem, jednym z ludzi, którzy żyje w tej totalnej ciemności? Czy jesteś tak jak oni, że potrzebujesz wielkiego światła do tego, aby w końcu się obudzić. Być może znasz to światło. Być może od czasu do czasu je rozpalasz. Być może ta zapałka lub ten ogień często szybko gaśnie, tak jak ta tutaj na tym pokazanym, załączonym obrazku, który widzieliście. Być może ona gaśnie. Szybko. Więc należy się zastanowić, co jest powodem, że to światło szybko gaśnie w tobie. Dlaczego nie ma takiego konsekwentnego oparcia na tym wielkiej miłości, która jest rozlana w Chrystusie? Kiedy Jezus mówił kazanie na górze, przejdziemy dalej, mówi do uczniów tak: wy jesteście solą ziemi. Gdy sól zwietrzała, nikt smaku by niej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wrzucenia i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się tam, dokąd obecny dom świeci najskuteczniej. Tak niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. No tak. Fantastyczny przykład akurat na dzisiejszy czas. Macie stroik. On jest tylko w stanie oświetlić dół. I nie oświetla całości pomieszczenia, lecz oświetla tylko dół. On jest schowany. Natomiast macie tutaj menorę i macie 7 świec, które są ustawione w centralnym punkcie. Nie jest nic duchowego. To są świeczki. One dają światło. I ich nie chowamy pod spód, po to, żeby było ciemno. Tylko wywyższamy to światło. Wywyższamy światło. Ich nie chowamy pod spód, aby nie rozświetlić tego pomieszczenia. Ich je wywyższamy na górze, żeby dać światło innym. Tak jak Jezus tutaj mówi, że my nie należy tego chować. Należy to wywyższyć. Należy to wznieść. Należy to ukazać, uwypuklić, pokazać, podzielić się. Światło umieszcza się tam, gdzie świeci najskuteczniej. No dzisiaj nie świecimy świeczkami, więc wiszą tam lampy, które są w centralnym miejscu, na środku pokoju z reguły. Mają dać światło wszędzie, tak aby dotarło do zakamarku. Ale każda dobra gospodyni wie, że najwięcej brudu jest pod szafkami, więc raz do roku odsuwa je i czyści. Ale czy każdy dobry chrześcijanin wie, że powinien wyznawać grzechy i to światło powinna docierać to światło tej Ewangelii, tego przesłania do twojego życia i czyścić? Tak gospodynia raz do roku, czy raz na kilkanaście miesięcy czyści każdy zakamarek pokoju? Czy czyścisz tym światłem swoje serce? Czy to światło obnaża twój grzech? Tak niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Jezus zachęca nas, żebyśmy byli światłością. Jezus zachęca nas, żebyśmy byli światłem. Jezus zachęca nas, żebyśmy dawali nadzieję, aby miejsce, do którego idziemy, było czymś specyficznym, czymś dla innych, spotkanie z tobą czymś specyficznym, takim bardzo ważnym, ponieważ masz coś, czego oni nie mają. Ty znasz Chrystusa, którego w imieniu przynosisz do ich domu światła. Różnie to jest z tym światłem, że ludzie czasami mówią: idź ty, w ogóle nie chcę z tobą rozmawiać, możemy rozmawiać tylko na tematy samochodów lub innych, ale na te tematy raczej nie. Więc Jezus mówi: niech światło, tak niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Niech to światło Chrystusowe podąża z wami. Niech ta nadzieja i światło, które powinno iść do ciemności, najbardziej ciemne zakamarki i zarówno Twojego życia, obnażyć Twój grzech, ale także zanieść nadzieję, zanieść ten płomień, tą moc Ducha Świętego innym, tu w tym miejscu, w mieście, w naszym Kaliszu. Ale jeżeli czujesz gdzie indziej, że masz powołanie do zupełnie do innego kraju, to też powinien zanieść to światło nadziei i Ewangelii do tego kraju. Do innego kraju. Tak, aby można było powiedzieć o Tobie, że jesteś uczniem Chrystusa. Uczniem Chrystusa. Nie boisz się konsekwencji tego, jakie niesie światło. Zarówno do Twojego życia, jak i do życia innych. Lud kwiący w ciemności zobaczył wielkie światło, które weszło mieszkańcom mrocznej krainy. I kiedy zestawimy to z kolejnym wersetem i popatrzymy na to tak. Tak niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i niech wielbią waszego Ojca w niebie. Niech poznają, że to światło to nie jest twoje światło, lecz to światło Chrystusa. To nie jest twoja nadzieja, jest to nadzieja Chrystusa. I Chrystus daje to światło każdemu, kto będzie chciał to światło wziąć. Ludzie czasami chodzą po omacku, bo lubią chodzić po omacku. I kiedy się mówi, jest nadzieja, jest światło, to takie proste, ale zarazem trudne, to odrzucają to. Wy jesteście światłem świata, światłością tego świata. To wy. Jezus mówi do nas, wy. Nie oni, uczniowie. Wy jesteście światłością świata. Ale jak możesz dawać dobry przykład, skoro sam czasami chodzisz w ciemności? Jak możesz dawać taki dobry przykład? To tak jakby alkoholik mówił swojemu przyjacielowi, drugiemu alkoholikowi, wiesz, to jest tak. Ja już nie piję. I nagle spotykają się w dziwnej okoliczności na ulicy i ten drugi czuje od niego alkohol. Jaka to jest postawa? Zachęcająca? Nie. Dyskredytująca. Jego w oczach drugiego człowieka. Oczywiście alkoholicy to zaraz powiedzą, no tak, no wpadka, no zdarza się, alkohol był silniejszy. Tak, bo się zaraz zapali. Dziękuję. Światło czasami trzeba zgasić. Dyskredytująca. Dlatego Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Ale kiedy mówi wy, to mówi do twojego, do nas, do ciebie, do mnie, ale najpierw, zanim zaniesiesz to światło, to spójrz na własne, serce, na własne uczynki. Niech to światło najpierw wypełni twoje serce. Wy jesteście światłością świata. To na was będą ludzie patrzeli. To na ciebie i na mnie będą ludzie patrzeli. I będą obserwowali ciebie. Tak, aby czasami popatrzeć, mówi, w tym człowieku rzeczywiście jest coś innego. Coś takiego bardziej szlachetnego. Być może ten człowiek ma więcej cierpliwości do mnie. Ale to jest to światłość, to są owoce Ducha Świętego, które daje nam Bóg. Niech to światło wstąpi na twoje serce. Niech to światło wypełni te miejsca, w których jeszcze się borykasz, do których nie chcesz jeszcze wpuścić Pana Boga. Niech to światło obnaży twój grzech, bo światło jest do obnażania. Tak jak światło, które palisz w swoim bałaganie domowym, jest do tego, aby pokazać twój bałagan domowy, jaki masz chaos w swoim pokoju, tak to światło Chrystusowe, które trafia do naszego serca, jest po to, aby obnażyć nasze grzechy, nasze ułomności i zanieść je prosto pod krzyż. Chciałbym, abyśmy my byli taką światłością tego świata, aby ten zbór, wy nie powinniście się tego bać, kiedy Jezus do was mówi, wy jesteście światłością tego świata. Czujesz się przerażony? Tak, bo wiesz, ile brudu w swoim sercu jest. I zdajesz sobie z tego sprawę. Zdawać to jedno, ale czyścić to drugie. I dlatego wielu z was nie podejmuje tej nowiny. Wy jesteście światłością świata. Idźcie. Boimy się, że ktoś nam obnaży przeszłe rzeczy. Potrzebujemy światła. Potrzebujemy to uwolnić się od tego, od przeszłości. Jezus daje nam taką moc. Jego światło jest mocne. Kiedy czytamy w tej zapowiedzi przyjścia tej wielkiej światłości do krainy śmierci, do krainy grzechu, do krainy śmierci, widzimy, że Jezus ma moc. Mamy się upamiętać. Mamy się upamiętać. Niech to światło będzie dla nas upamiętaniem. Zanim pójdziemy do innych, sami się upamiętajmy, wyznajmy grzech. I idźmy. Idźmy pokazywać światu, że jesteśmy światłością świata. Nie z własnych sił, ale właśnie w imieniu Chrystusa. Tak, niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Kiedy wczoraj czytaliśmy z Elizą Dzieje Apostolskie, kiedy był taki fragment właśnie, że o wskrzeszeniu Tabity. I ona, tak, Tabita była kobietą, która jej całe życie było wypełnione bardzo dobrymi uczynkami. I nagle odeszła. Ludzie przerażeni pobiegli po Piotra. On się zaczął gorliwie o nią modlić. Ona zmartwychwstała. I mówię to w kontekście tego, że uczniowie otrzymali moc Ducha Świętego i otrzymali pełnię światła na swoje życie. Nie ma pełnej, niepełnej Ewangelii. To czytamy, to, co czytamy w domu, jest Ewangelią. Jest pełną Ewangelią. Ale kiedy czytamy, jak oni byli wypełnieni i napełnieni, to czasami czy im nie zazdrościmy? Ja kiedy patrzę na te dzieje apostolskie, to tam co się działo, to jestem pod wrażeniem tego, czego Bóg jest w stanie dokonać w twoim osobistym życiu. Przecież każdy z was pisze własne dzieje i każdy z was jest w miejsce Chrystusa pełni poselstwa. I każdy z was jest Jego uczniem. Powinien być Jego uczniem. I każdy z was może wziąć tą samą moc. I każdy z was może zanieść światło. Światło nadziei nad lud, który żyje w ciemności. Czyli w grzechu. Światło nadziei, że jest przebaczenie. Ale jest jeden warunek. Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Bo nie ma światła, nie ma wejścia światła do twojego życia, jeżeli się nie opamiętasz. Co to znaczy opamiętać? To znaczy, że jeżeli coś źle robiłeś, to musisz przestać to źle robić. Zawrócić się, odwrócić. Niech światło wstąpi do twojego serca. Niech moc światła Chrystusowego objaśni i obnaży każdy twój zakamarek serca. I idźcie i dajcie to światło dalej. Chciałbym wam tego życzyć w nowym roku. Bo to ostatni raz, kiedy się spotykamy w tym starym roku. Niech światło będzie z wami. Niech Chrystus będzie z wami. Niech Duch Święty będzie z wami. I tak apostołowie chodzili w mocy Ducha. Nie bądźcie niedowiarkami. Bóg wiele może. Amen. Postańmy do modlitwy.